Szczęść Boże! Już za 3 dni przeżywać będziemy 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Z całą pewnością jednej z największych tragedii w naszym kraju po II wojnie światowej, której konsekwencje będziemy poznawać i odczuwać jeszcze przez wiele lat. Nadal czekamy na odpowiedź na to podstawowe pytanie. Jakie były przyczyny katastrofy i kto odpowiada za śmierć pary prezydenckiej i 94 przedstawicieli polskich władz, polskiej elity? Ogromną rolę w docieraniu do prawdy o Smoleńsku mają dziennikarze wielu mediów prawicowych oraz blogerzy, internauci, ci, którzy przez te wszystkie lata komentują, opisują i analizują pojawiające się informacje na ten temat. Dzięki nim nie jesteśmy skazani jedynie na kłamstwa i manipulacje, których w sprawie katastrofy smoleńskiej było bardzo dużo. Wielu dziennikarzy wykazało się wielką odwagą cywilną w docieraniu do prawdy i mam pewność, że ich nazwiska staną się symbolami niezależnego i uczciwego dziennikarstwa dla kolejnych pokoleń. Ale ciągle jeszcze więcej jest pytań niż odpowiedzi. W tym tygodniu Tygodnik Sieci ujawnił, że kolejne zagraniczne laboratorium wykryło ślady materiałów wybuchowych w próbkach pobranych podczas sekcji zwłok i w próbkach pochodzących z foteli polskiego samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Te badania przeprowadzono w laboratorium kryminalistycznym we Włoszech. Wykazały one, że na tych próbkach są ślady trotylu oraz jeszcze jednej silnej substancji wybuchowej. To potwierdzenie wcześniejszych badań brytyjskich, w których stwierdzono, że na zdecydowanej większości z 200 próbek przekazanych do badań przez prokuraturę krajową w maju 2017 roku odkryto ślady materiałów wybuchowych. Nie wiem, co z tą wiedzą zrobią teraz polskie władze, jakie decyzje podejmą prokuratorzy i kiedy poznamy raport końcowy podkomisji sejmowej. Jednego jestem jednak pewna. Wielu wyborców Zjednoczonej Prawicy z coraz większym niepokojem śledzi spory wokół tematu katastrofy smoleńskiej i nie rozumie coraz to nowych przeszkód i problemów, jakie pojawiają się wokół prób definitywnego wyjaśnienia tego, co stało się 10 kwietnia 2010 roku. My, dziennikarze, mamy jednak obowiązek stawiać nawet bardzo trudne pytania i domagać się na nie odpowiedzi. Przed kolejną rocznicą katastrofy trzeba więc zapytać po raz kolejny, jak państwo polskie radzi sobie z jej wyjaśnianiem i jak dziś wypełnia swoje obowiązki wobec zmarłych tak tragicznie i ich rodzin. Chodzi przede wszystkim o to, żeby prawda wyszła w końcu na jaw i by była znana także na świecie. Póki co najpopularniejsze dla wielu źródło wiedzy w internecie, czyli Wikipedia, nadal opisuje głównie to, co publikowano tuż po katastrofie. Informuje na przykład, iż zarówno rosyjskie, jak i polskie oficjalne dochodzenia nie wykazały żadnych usterek technicznych w samolocie i doszły do wniosku, że załoga nie przeprowadziła podejścia w bezpieczny sposób w danych warunkach pogodowych. Ponadto Wikipedia informuje, iż władze polskie stwierdziły poważne braki w organizacji i szkoleniu jednostki lotniczej odpowiedzialnej za lot, więc w konsekwencji została ona rozwiązana. Według Wikipedii dochodzenia polskie i międzynarodowe nie znalazły także żadnych dowodów potwierdzających tezę, że katastrofa mogła być politycznym zabójstwem, a rozbicie się samolotu skutkiem zamachu. Te encyklopedyczne informacje kształtują dzisiaj opinię publiczną w określony sposób, bez względu na wątpliwości. Warto w tym miejscu na przykład przypomnieć chociażby ustalenia 4 konferencji smoleńskich, jakie niezależni naukowcy organizowali w latach 2012-2015. One są jednoznaczne, potwierdzone analizami i eksperymentami naukowymi i mówią co innego. Przeprowadzone badania wykazały wówczas, że samolot leciał wyżej niż to, co wskazano w raporcie rosyjskiego MAK-u i komisji Millera, a więc Tupolew nie mógł uderzyć w tę słynną, wielokrotnie opisywaną brzozę. Gdyby jednak samolot uderzył w tę brzozę, udowodnili naukowcy, to nie zostałaby odcięta końcówka skrzydła, lecz przecięta brzoza. Gdyby jednak odcięta została końcówka skrzydła, to samolot nie mógłby odwrócić się w powietrzu na plecy. A gdyby jednak samolot uderzył w ziemię po odwróceniu się na plecy, to nie nastąpiłaby taka jego dezintegracja, jaką widać na wszystkich zdjęciach wrakowiska. Ustalenia naukowców, powtarzam, są jednoznaczne. Podkreślali oni, że wśród wielu dowodów wskazujących na rzeczywisty przebieg katastrofy smoleńskiej są takie, które mają charakter dowodów rozstrzygających, bo wnioski płynące z przedstawionych na konferencjach badań z różnych dziedzin nauki są zgodne i potwierdzają się wzajemnie. Bardzo ważny jest na przykład raport archeologów wykazujący rozpad samolotu na dziesiątki tysięcy elementów. Rozpad, którego nie można uzasadnić inaczej niż działaniem jakiegoś czynnika dodatkowego. Badania geodezyjne i geotechniczne, archeologiczne i medyczne, fizyczne i chemiczne, mechaniczne, elektrotechniczne i akustyczne – wszystkie układały się w spójny obraz i pozwalały na sformułowanie konkretnego wniosku zmierzającego do wykazania, iż nie była to zwyczajna katastrofa lotnicza spowodowana błędem człowieka. Z praw mechaniki wynika bowiem, że znane z licznych zdjęć podłużne rozerwanie kadłuba mogło nastąpić wyłącznie na skutek gwałtownego wzrostu ciśnienia. I był to najprawdopodobniej wybuch. Nie trzeba kłaniać się okolicznościom, a prawdą kazać, by za progiem stały, pisał Cyprian Kamil Norwid. I te słowa stały się mottem tamtych naukowych konferencji smoleńskich. Nadal są one aktualne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.